Kochani, dzisiejszy fragment, który będziemy czytać. Dalej czytamy tak zwane kazanie na górze. I dzisiaj trudne tematy. Dlatego, że będziemy mówić o cudzołóstwie, będziemy trochę mówić o rozwodzie i o dotrzymywaniu słowa. Także kwestie, które dotykają nas wszystkich. Przeczytam fragment od 27 wersetu do 37 wersetu, 5 rozdział. Jezus mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Także mamy taki fragment, który bardzo mocno dotyczy, myślę, życia praktycznie każdego z nas i na pewno też trudny, bo pewne kwestie są jakby oczywiste, tak? Jak mówimy o gniewie, to możemy sobie siedzieć i może nikt nie wiedzieć, że mamy problem z gniewem, tak? Ale kiedy przychodzimy do tematów typu rozwód, no to niestety te sprawy rzadko kiedy są takie, że nikt nie wie, że jakby nie ma tematu, tak? Więc zaczynamy mówić też o rzeczach, które dotykają w taki osobisty sposób i są tematami trudnymi. Podobnie cudzołóstwo czy prawdomówność, choć z tą prawdomównością też może nie jest tak łatwo to często sprawdzić. Kochani, tym niemniej są to tematy, które są ważne, tak? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na rzeczywistość, to w Polsce w tym momencie 40% małżeństw rozwodzi się. Tak? Prawie połowa. Bardziej na zachód od nas, w Stanach, to jest aż 50%. Połowa, dokładnie połowa ludzi, którzy zawierają małżeństwo, kończą to małżeństwo rozwodem. 65% małżeństw, które się rozwodzą się z powodu niewierności. Tak jako główny powód podają niewierność. Także nie wszystkie, ale ponad połowa z tych ludzi. Jeżeli takie, wspominałem już o tym, że słuchałem takiej ciekawej terapeutki, która mówi, że zdrada w takiej bardzo wąskiej definicji, czysto fizycznej, dotyczy 25% ludzi, nie małżeństw, znaczy małżeństw w zasadzie, tak, bo ciężko zdradzić, jak się nie jest w małżeństwie, tak? Ale jeżeli tą definicję się rozszerza do flirtów w internecie, do jakichś takich właśnie, powiedzmy, nie fizycznej zdrady, ale zdrady, która de facto zachodzi psychicznie i najczęściej później ma też konsekwencje jakieś tam fizyczne, to ten procent wzrasta aż do 75% ludzi, którzy mieli jakieś, teraz wiecie, w internecie człowiek czuje się anonimowy i potrafi. Nie wiem, czy zwróciliście, ale jakiś czas temu był taki news nawet w Polsce, że wyciekły dane z jakiegoś portalu randkowego, do którego ludzie tam się jakoby anonimowo wpisywali i mogli się umawiać na jakieś swoje randki. I ktoś ten portal, po prostu jakiś haker, wydostał bazę adresów. I pamiętam taki news, że w jakiejś polskiej wiosce okazało się, że 99% mieszkańców tej wioski są w tym portalu zarejestrowani. Także praktycznie cała wioska była, tak? Czy jakieś miasteczko, czy cokolwiek to było, ale pamiętam, to było gdzieś tam nawet w takich ogólnopolskich wiadomościach. Także temat dotyczy nas i my w Kościele nie możemy udawać, że tego nie ma, tak? I jeżeli ludzie przychodzą do Kościoła, to przychodzą z bagażem często tych wszystkich rzeczy. Ale też niestety my lubimy myśleć o sobie jako wierzący ludzie, że nas pewne rzeczy nie dotyczą, ale niestety prawda jest taka, że kiedy przeprowadza się statystyki w Kościele, to okazuje się, że te statystyki nie różnią się od tych statystyk poza Kościołem. Czyli jeżeli 40% małżeństw poza Kościołem się rozpada, to w Kościele praktycznie rozpada się tak samo 40% małżeństw. I okazuje się, że wcale to nie jest tak, że chodzenie do Kościoła czyni nas jakimiś odpornymi na różne rzeczy i już w ogóle dla nas nie ma tematów. Być może my mniej o tym mówimy, bardziej to wszystko ukrywamy. Gdzieś to jest bardziej takie zamiatane pod dywan, ale niestety dotyczy nas często praktycznie w takiej samej mierze. To, o czym mówi Pan Jezus też, to są ważne tematy, dlatego że każda z tych rzeczy niszczy nas, tak? Niszczy nas jako społeczność, dlatego że gniew, pożądliwość, rozwody, chciwość, wszystko to niszczy relacje między ludźmi, tak? Jeżeli coś takiego człowiek nosi w sobie, to tak naprawdę niszczy relacje z innymi. A Kościół jest wspólnotą. Tak? Kościół jest wspólnotą, jest pewnego rodzaju relacją między sobą. I jeżeli te relacje będziemy niszczyć, to będziemy przestawać być Kościołem. Bo Kościół to nie jest grupa ludzi, która spotyka się od święta i w niedzielę po to, żeby posiedzieć razem, żeby wysłuchać jakiegoś ciekawego przemówienia, kazania czy czegokolwiek, ale Kościół to jest wspólnota relacji. Biblia mówi koinonia, społeczność. Tak? Mamy społeczność ze sobą, mamy społeczność z Bogiem i społeczność ze sobą. I Jezus o tych wszystkich rzeczach mówi nie po to, żeby po prostu o nich mówić, ale mówi o nich dlatego, że one niszczą Kościół. One niszczą prawdziwy Kościół. I dlatego są bardzo ważne. Więc zacznijmy od cudzołóstwa. 27-28 werset. I też to są słowa, które cudzołóstwo czy wszeteczeństwo, takie ładne biblijne słowa, które jakby zapytać ludzi na zewnątrz Kościoła, co one znaczą, to przypuszczam, że większość ludzi, a zwłaszcza młodych, nie miałaby zielonego pojęcia, o czym w ogóle mówimy. Tak? Bo to nie są słowa, których używa się na co dzień. Cudzołóstwo na co dzień mówi się zdrada, tak? Po prostu zdrada małżeńska. Natomiast wszeteczeństwo, takie ładne słowo, jeszcze mniej rozumiane, bo cudzołóstwo jeszcze można sobie wykombinować, cudze łóżko, tak? I gdzieś tam etymologię znaleźć i dojść do tego, ale wszeteczeństwo już jest absolutnie, nawet jakbyś rozbierał na kawałki to słowo, to ciężko byłoby dojść, o czym jest mowa. Natomiast wszeteczeństwo jest po prostu, dzisiaj byśmy powiedzieli, też nie wiem, czy to już nie jest stare słowo, rozwiązłość, tak? Czyli wolne życie w takim sensie seksualnym. Nie jestem w małżeństwie, żyję z kim chcę i w zasadzie mam relacje z tym, kim chcę. I wiecie, czasy się zmieniają. Ta sama kobieta, ta terapeutka, o której mówiłem, niewierząca, ona mówi, że miała takie no dosyć zabawne, byłoby zabawne, gdyby nie było tragiczne, stwierdzenie, że kiedyś monogamia oznaczało jedną osobę na całe życie, a teraz monogamia oznacza jedną osobę za jednym razem. I niestety tak świat funkcjonuje, że jestem w związku teraz z jedną osobą, czyli jestem monogamistą, za 2 lata będę z inną osobą, czyli też będę w monogamicznym związku, potem za 4 lata będę jeszcze z inną osobą, też jedną, więc też jestem monogamistą, w zasadzie trzymam się tego, co słuszne, tak? Ale i tak funkcjonuje świat, ale nie do końca o tym mówi Biblia. Więc wróćmy tutaj do tego, co mówił Pan Jezus. Jezus powiedział, słyszeliście, nie powiedziano, że nie będziesz cudzołożył, tak? 10 przykazań. Nie zabijaj. Jezus mówił o gniewie, który jest de facto zabójstwem. Kolejne przykazanie jest nie cudzołóż. Jezus mówi, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił cudzołóstwo w sercu swoim. I kochani, takie jakby bardziej dosłowne tłumaczenie brzmi, że Jezus mówi: patrzący na kobietę po to, by pożądać, już po to, by pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Tak? I pewien taki akcent jest nie na jednorazową jakąś akcję, tak? Nie na spojrzenie na kogoś i stwierdzenie: o, ten ktoś mi się podoba, jest atrakcyjny też w sensie fizycznym. Bo to jest naturalny instynkt, który Bóg w nas umieścił. Tak? Gdybyśmy nie byli dla siebie atrakcyjni, to przypuszczam, że małżeństw byłoby jeszcze mniej, bo zniknąłby wielki, bardzo mocny powód, dla którego ludzie wychodzą, czy żenią się, czy wychodzą za mąż. Po prostu, bo ta druga osoba jest dla nas fizycznie atrakcyjna. I nie oszukujmy się, nie uduchawiajmy, nie twierdźmy, że my to tylko wychodzimy, bo jest związek dusz, tak? Ale nie, każdy z nas ma założone w nas pewne też instynkty takie czysto, że ktoś jest dla nas atrakcyjny, tak? I to oczywiście to nie powinno prowadzić do tego, żeby chcieć pożądać każdego po kolei, bo dzisiaj ten jest atrakcyjny, jutro tamten, ale to jest instynkt, który jest nam dany tak naprawdę przez Boga. Natomiast to, na co zwraca Jezus uwagę, to jest proces, w którym człowiek zaczyna szukać i pozwala się tej myśli rozwijać i wielotorowo, tak? Czyli ktoś jest dla niego atrakcyjny i człowiek patrzy po to, aby pożądać. I zaczyna w swoich myślach pewne procesy myślowe, które prowadzą go głębiej i głębiej w pożądanie. Tak? I o takim czymś Jezus mówi. Nie o jednej myśli, że popatrzyłem na kogoś, stwierdziłem, to jest atrakcyjna osoba. Tak? Albo pięknie Pan Bóg kogoś stworzył, można duchowo tak powiedzieć. Tak? Patrzy człowiek na kogoś, mówi: o, tą osobę Pan Bóg pięknie stworzył, choć wszystkich Pan Bóg pięknie stworzył. Tak naprawdę to też jest trochę krzywe myślenie, myśląc, że kogoś stworzył Pan Bóg pięknie, a kogoś drugiego nie. Ale chodzi tu o proces, o pozwolenie sobie na to, żeby myśl, która pojawia się w naszej głowie, zaczęła funkcjonować, zaczęła zapuszczać korzenie i zaczęła nas pochłaniać. I od tego, kochani, zaczyna się wszelka zdrada. Wszelka zdrada zaczyna się nie, brzydko mówiąc, w naszych narządach płciowych, tylko wszelka zdrada zaczyna się tu, w naszym umyśle. I my nie jesteśmy, człowiek nie jest zwierzęciem, które ma jakiś instynkt, któremu nie jest w stanie, nad którym nie jest w stanie zapanować, tak? Który go pcha, ale człowiek ma umysł i tak naprawdę w umyśle wszystko zaczyna się działać. I tak naprawdę jest, kochani, z każdym grzechem. Jeżeli nie przycinamy każdej złej myśli, każdego grzechu, to on będzie rozwijał się w naszej głowie do momentu, aż przejmie nad nami kontrolę. I w liście do Jakuba jest to bardzo ciekawie opisane. Pierwszy rozdział, 14-15 werset mówią, Jakub mówi: każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Także pożądliwości nasze, mamy różne pożądliwości, ale sama jakby taka wstępna pożądliwość nie jest jeszcze grzechem. Tak? Bo zawsze możemy się jej sprzeciwić i one będą się pojawiać w nas i będą oczekiwały na taką reakcję, że ucinam to, zamykam ten temat, niszczę nieprawdę prawdą. Tak? I kiedy pojawia się pragnienie kogoś innego niż mój współmałżonek, to mówię sobie: ale Biblia mówi mi to, i ucinam te myśli, niszczę je i wracam do tego, co słuszne. Ale jeżeli tego nie robię, to pożądliwość, która nas pociąga zawsze i nęci, poczyna grzech. I grzech to jest, kiedy już zaczynamy, pozwalamy temu funkcjonować w naszym umyśle. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I cały ten grzech prowadzi nas do jeszcze czegoś więcej, do pewnego stylu życia, który okazuje się śmiertelny dla nas. Tak funkcjonują też nałogi, tak? Jest pewna pożądliwość, mamy ochotę na to, taką substancję czy inną substancję, i jak nie utniemy tej myśli, tylko pozwolimy jej krążyć, to ona zaczyna rodzić grzech, a później rodzi się nauk, który prowadzi nas do śmierci i już nawet nie jesteśmy w stanie przecinać pewnych rzeczy. Także o czymś takim też mówi Pan Jezus. Wszystko zaczyna się od pewnej myśli, ale jeżeli pozwolimy tej myśli funkcjonować, to tak naprawdę zaczynamy, już wtedy zgrzeszyliśmy. Więc Jezus powiada, jeżeli patrzysz na kogoś i ktoś wydaje ci się atrakcyjny i nie przytniesz tej myśli, ale patrzysz, żeby pożądać, żeby właśnie rozwijać to w sobie, to tak jakbyś faktycznie, fizycznie już scudzołożył, bo idąc tą drogą do tego dojdzie. Nawet jak wydaje ci się, że nie, to idąc tą drogą dojdziesz do tego momentu. I Pan Jezus mówi dosyć radykalne słowa dalej, tak? Mówi, jeżeli prawe oko twoje gorszy cię, to je wyłup i odrzuć od siebie. Jeżeli twoja prawa ręka cię gorszy, to ją obetnij i odrzuć od siebie. I kochani, można do tego podejść bardzo literalnie. I chociaż mało kto to robi, ale kochani, były takie jakby próby. Jeden z ojców Kościoła nawet, tak Orygenes, no mówiąc brutalnie, wykastrował się. Nie wiemy, czy ten werset go do tego pobudził, czy ten werset, w którym Pan Jezus mówi, że są trzebieńcy, którzy wytrzebili się dla Królestwa Bożego, ale w pierwszym chrześcijaństwie taka interpretacja dosłowna na tyle się pojawiała, że aż Sobór Nicejski w 325 roku zakazał kastracji jako duchowej praktyki wśród chrześcijan. Oni rozpoznali słusznie, że problem nie jest w tym miejscu, które jest kastrowane. I przepraszam, jeśli to zabrzmi zbyt jakoś tak nieprzyjemnie i nieładnie, ale znowu wrócę do naszej myśli. Nasz problem nie jest tam, nasz problem jest między naszymi uszami. I jedyne, co można by wyciąć, to mózg. Tylko ostrzegam was, że wycięcie mózgu bywa śmiertelne najczęściej, tak? I nie jest to po prostu możliwe rozwiązanie tak naprawdę. Ale Pan Jezus używa znowu takiej hiperboli, tak jak poprzednio używał tych przykładów z sądem, z zostawieniem ofiary, tak, i powrotem do domu, pojednaniem się z kimś. Tak samo mówi tutaj. I żeby zrozumieć, co jest mówione, to trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, czym jest to gorszenie, tak? Jeżeli jest mowa, jeżeli twoje oko cię gorszy, bądź jeżeli twoja ręka cię gorszy, to pozbądź się. I to słowo zgorszenie, znowu jest to takie już słowo, które tak naprawdę nawet w Kościele jakby zacząć pytać, a co to znaczy zgorszyć, to mało kto byłby w stanie jakoś, przypuszczam, sensownie wyjaśnić, o co do końca w tym wszystkim chodzi. Ale samo to słowo zgorszenie pochodzi od słowa, które oznacza pułapkę. A w zasadzie nawet taki patyk, tak? Pułapki, jak się stawia, to coś ciężkiego na takim patyczku i zwierzątko, jak ten patyczek wybije, to coś mu spada ciężkiego na głowę, tak? I to są takie najprostsze pułapki zakładane i przez myśliwych na różne zwierzęta i też na te domowe różne gryzonie. I to słowo właśnie mówi, to jest, oznaczało ten patyczek. Coś, pułapkę, coś, co wciąga cię w pułapkę, z której już nie wyjdziesz, z której nie zginiesz. Tak więc, mówiąc inaczej, jeżeli twoje oko bądź twoja ręka wciąga cię w miejsce, w którym zginiesz, wciąga cię w pułapkę, to lepiej, żebyś odrzucił to od siebie, lepiej, żebyś ją sobie odciął czy wyłupał to oko, niż miałbyś wejść w miejsce, w którym zginiesz, tak? I znowu, mowa tu jest, że lepiej, żebyś to odciął, niż miałbyś trafić do Gehenny, do ognistej, do doliny, do której wyrzucano śmieci. Śmieci te palono, więc była to dolina pod Jerozolimą, w której wiecznie płonął ogień. Nie po to, żeby kogoś pamiętać dzisiaj, w różnych miejscach jest wieczny ogień, żeby pamiętać różne rzeczy, ale tak naprawdę to był wieczny ogień, który mówił o tym, że śmieci są palone i trzeba się ich pozbywać. I ten tekst mówi, jeżeli wejdziesz w pułapkę, która ma cię doprowadzić do tego, że będziesz kompletnie bezużyteczny i będziesz nadawał się tylko do spalenia, tak jak w tej Gehennie, to lepiej jakbyś odciął sobie tą rękę czy wyłupił oko. Mowa też jest o prawej ręce i prawym oku. I być może znaczeniem tego jest to, że wiecie, w wielu kulturach nawet jeszcze dzisiaj prawa ręka jest zaszczytną ręką. Lewa ręka jest ręką brudną i niezaszczytną. Wiecie dlaczego? Powód jest banalny, pewnie się domyślacie. Tak? W erze, kiedy nie wynaleziono jeszcze papieru toaletowego, lewej ręki używało się w toalecie, a prawej ręki używało się do jedzenia, tak? bo też się nie jadło widelcem, tylko jadło się rękoma. Tak? I do dzisiaj w wielu kulturach je się rękoma. I prawa ręka, na przykład gdybyście pojechali do Indii, nawet dzisiaj, i jedząc, siedząc za stołem, sięgnęli lewą ręką po coś do jedzenia, byłoby to jedna z najgorszych pomyłek, jaką żeście w swoim życiu dokonali. Dlatego jak misjonarze jadą do Indii, to im się mówi, jak siadasz za stołem z Hindusami, to usiądź na lewej ręce. Usiądź, żeby cię niechcący podświadomie, żebyś tej ręki nie wyciągnął i czegoś nie użył jej przy stole. Po prostu dosłownie usiądź tyłkiem na tą rękę, przygnieć ją i operuj tylko prawą ręką, bo używanie lewej ręki jest obraźliwe, tak? Jest nieczyste, jest jak chcesz kogoś obrazić, chcesz kogoś no, pokazać mu, że nim gardzisz, to używasz lewej, no nie wiem, wyciągniesz mi go lewą rękę, podasz mu coś lewą ręką, czy lewej ręki używa się w toalecie. Tak, bierze się wodę i lewą rękę i człowiek takiej używa. Tak? Już nie będę wchodził w szczegóły, niech wam wyobraźnia pracuje. Natomiast prawa ręka jest do zaszczytnych celów. Tak? Więc często właśnie o to chodzi. I być może tak samo tutaj Jezus zwraca uwagę, mówi, nawet gdyby twoja zaszczytna część ciała, już nie mówiąc o jakiejś tam niepotrzebnej, ale ta, która jest zaszczytna, która jest ważna, która jest używana do dobrych celów, nawet jeżeli ta część sprawia, że możesz wpaść w pułapkę, to pozbądź się jej, tak? I znowu, nie sądzę, myślę, że nikt nie sądzi, że Jezus miał na myśli obcinanie rąk czy oczu, czy wyłupywanie oczu, bo to nie załatwiłoby problemu. To nie załatwia problemu. Problem jest nie w ręce i nie wokół, problem jest w naszym umyśle. To, co Pan Jezus mówi, kochani, to jest to, że czasami pewne rzeczy i też właśnie nawet grzech jest tak głęboko w nas, że wydaje się aż częścią nas samych. Także jakieś grzechy mamy praktycznie od dzieciństwa. Jakieś grzechy były tak oczywiste i zwykłe dla nas, że wręcz jesteśmy przekonani, że to jest tak głęboko w nas, że taki po prostu jestem. Tak, tak się czasami można powiedzieć, wiem, że to jest złe, ale taki jestem, taki po prostu jestem, tak się wychowałem, tak mnie nauczono, po prostu to jest część mojej osobowości, tak? I myślę, że wiecie, o czym mówię, tak? Że są po prostu takie rzeczy, które wydaje nam się, no z tego nie mogę z tym nic zrobić, bo to jest po prostu jak część mojego ciała. Ale Jezus mówi, nawet jeżeli czujesz, że to jest jak zaszczytna część twojego ciała, to musisz być tak radykalny, żeby się tego pozbyć, żeby dać sobie z tym radę, żeby to wyciąć, żeby się z tym rozprawić. Tak? I znowu, nie na poziomie obcinania jakiejś części ciała, tak nazwijmy to Bogu Ducha winnej, bo one są tylko, moja ręka jest sterowana stąd i to, co robi, to nie robi samodzielnie, ale robi to, co mój umysł jej nakazuje robić. Więc Jezus mówi, nawet jakbyś miał wyciąć właśnie część swojego umysłu, to powinieneś to zrobić. Więc nawet jeżeli to jest coś, co uważasz, że jest bardzo bliskie tobie, że jest niemożliwe do poradzenia sobie, to potrzebuje radykalnych działań. I radykalne, duże problemy potrzebują radykalnych działań. Lepiej stracić godność, lepiej stracić dobre mniemanie o sobie, niż stać się bezużytecznym. Niż stać się nadającym się tylko do Gehenny, do ognistej, do ognia, tak? Do spalenia. Więc czasami poradzenie sobie z grzechem wymaga radykalnych środków, wymaga radykalnych terapii, nazwijmy to. Wymaga, nie wiem, tak jak mówię, czasami odrzucenia, powiedzenia sobie, a pal sześć, moje dobre imię, moją godność, moje jakieś przekonanie o sobie samym. Nawet niech ludzie widzą, czy zobaczą, że coś jest ze mną nie tak, ale nawet tym kosztem spróbuję to zrobić. To jest trudne, każdy z nas to wie. Ja to wiem. Ale kochani, grzechy potrzebują często twardego podejścia, twardej terapii, czasami wieloletniej nawet, tak? My jesteśmy ludźmi, którzy chcą, żeby rzeczy działały szybko, tak? Najlepiej to, żeby się pomodlić i za chwilę, żeby już nie było. I wiecie, ja nie jestem jakby zupełnym przeciwnikiem, ale myślę, że jednym z problemów, znaczy nie z problemów, ale jedną z przyczyn, dla których w dzisiejszym Kościele na topie jest temat uwalniania od demonów, jest to, że my chcielibyśmy, żeby sprawy rozwiązywały się szybko. Więc najlepiej sobie powiedzieć, a pomodlą się o mnie, wyrzucą ze mnie tam demona gniewu i będę wolny i szczęśliwy i nie będę się więcej gniewał. No problem jest w tym, że nie wiem, czy jest coś takiego jak demon gniewu. Demonologia się bujnie rozwija, całe książki są pisane z imionami tych demonów, jak one się nazywają, co robią i tak dalej. Nie wiem, skąd to wszystko, gdzieś z praktyki to się wszystko dzieje. Ja nie mówię, że nie można być opętanym przez demona, tak? Ja nie mówię, że nie ma demonicznej działalności w naszym życiu. Ale to, co czasami mi się wydaje, do czego dochodzi, to jest to, że chrześcijanie, chcąc się uwolnić, zamiast pójść trudną drogą właśnie odcinania swoich rąk i wydłubywania oczu, wolą, żeby ktoś się o nich pomodlił, nie wiem, pokrzyczał może nad nimi, wolą, żeby ktoś nad nimi coś odprawił i sprawa, żeby była załatwiona. I powiem szczerze, ja też bym wolał. Też bym wolał, żeby ktoś się po prostu o mnie pomodlił i żeby wszystko było rozwiązane. Ale nie zawsze to tak działa. Nie zawsze to tak działa. I tak jak mówię, nie jestem przeciwko, nie mówię, że nie ma miejsca na egzorcyzmy, na modlitwę o uwolnienie i że pewne rzeczy nie są demoniczne, ale uważam, że te rzeczy, to się rozpoznaje w bardzo długi i nie taki prosty sposób, żeby powiedzieć tam każdy gniew to demon, każde jakieś tam zachowanie czy inna rzecz to jest taka czy inna, chodź się bracie, pomodlimy, wygonimy z ciebie. Nie wiem, ziewaj, płacz, gwiszcz, czy cokolwiek rób i to znaczy, że coś będzie z ciebie wychodziło. Niestety tak to nie do końca tak to działa, przepraszam, ale tak myślę. Czasami trzeba dużo więcej, czasami trzeba terapii, czasami, mówię, są różne, czasami Bóg nas uwalnia, nawet to, jeżeli to nie są demony, są ludzie, którzy, znam osobiście ludzi, nie wiem, którzy byli w nałogach i po jednej modlitwie Bóg ich raz cudownie uwolnił. Chwała Bogu, naprawdę, wtedy taki człowiek, uważam, powinien już do końca życia dziękować Bogu, że tak to wyszło, ale znam ludzi, którzy latami walczyli. Wierzących ludzi, którzy modlili się, terapię odbywali i musieli, bo po prostu taka była ich droga. Nie wiem, nie znam Bożego umysłu, nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Raczej nie sądzę, że to była kwestia wiary, że jeden miał taką wiarę, że mu się udało, a drugi wiary nie miał. Brzmi to atrakcyjnie jako wyjaśnienie, ale nie, mało prawdopodobnie. Powiem szczerze. Chociaż czasami być może. Ale czasami tak jest. I po prostu czasami wymagamy, tak jak mówię, wręcz terapii. I musimy być też dla siebie terapeutami. Tak? Dla siebie nawzajem. Po to jesteśmy, żeby pomagać sobie z różnymi rzeczami. Stąd się wzięła ta przysłowiowa spowiedź. Tak? Spowiedzi nie chodzi o to, tak jak w naszym sąsiedzkim, dużym kościele, żeby pójść i coś tam opowiedzieć i powiedzieć, dobra, masz sprawę załatwioną i znowu przyjść za jakiś czas. Spowiedź, ta biblijna mówi o tym, że wyznawajcie grzechy jedni drugim, tak? Co też nie znaczy, że mamy złapać najbliższą osobę siedzącą do nas i wyłożyć jej wszystkie swoje grzechy, ale Ale są ludzie, do których mamy zaufanie, są nasi przyjaciele, są nasze rodziny, nie wiem, ludzie, z którymi można prosić o modlitwę, można im powiedzieć o pewnych rzeczach i którzy będą się o nas modlić, którzy będą nam towarzyszyć w tym procesie. Choć czasami potrzeba i fachowców, terapeutów, tak to nazwijmy, ludzi, którzy znają się na tym i umieją pewne rzeczy nazwać, pewne rzeczy zdiagnozować, pewne rzeczy zauważyć w naszym życiu. Także, kochani, myślę, że o tym mówi Pan Jezus, że nie jest łatwo często, ale że jest to temat ważny i determinacja nasza musi być taka, że musimy być gotowi wyciąć coś z siebie, żeby się uwolnić od pewnych rzeczy. I to jest bardzo trudne, na to często nie jesteśmy gotowi. Ja osobiście wiem, że nie jestem czasami gotowy na to. Dalej Jezus od cudzołóstwa przechodzi do sprawy rozwodów. I no, znowu są to tematy powiązane. Tak? Tak jak wspomniałem, większość rozwodów, ponad połowa, nawet oficjalnie przyznaje, że rozpadem małżeństwa była zdrada. I znowu, nie będę dzisiaj długo o tym mówił, dlatego że cały 19 rozdział, znaczy może przesadzam, nie cały 19 rozdział, ale duży kawałek 19 rozdziału Ewangelii Mateusza dotyka znowu tematu rozwodów. I przy tym 19 rozdziale powrócimy do tego ponownie, może głębiej. Natomiast kilka ważnych rzeczy, których to dotyczy i całego tematu. Bo temat niestety nie jest prosty i nie jest jednoznaczny. Tak, niestety są takie tematy w Biblii, które są oczywiste i wszystko jest powiedziane czarno na białym, jasno i wyraźnie, ale są tematy, które no, są trudniejsze do zrozumienia i napisano wiele książek, żeby spróbować odpowiedzieć na niektóre pytania. Ale wiemy, że w Starym Testamencie rozwód był dozwolony pod warunkiem, że dawało się tak zwany list rozwodowy. Tak? I wiemy, że Pan Jezus powiedział, że to nie był Boży plan, że jakby Bogu, że to nigdy nie było dla Boga normalne, natomiast ze względu na zatwardziałość serca była Mojżesz, czy Mojżesz dał im taką możliwość. Tak? I jest jasno powiedziane, ze względu na zatwardziałość serca daje wam taką możliwość rozwodów. O tym można poczytać w Starym Testamencie. Natomiast Pan Jezus tutaj w Mateuszu mówi, właśnie o tym mówi, że powiedziano, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech daje jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I znowu, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że ten werset rozumiany jest na wiele różnych sposobów. Jest z nim co najmniej kilka problemów. Jeden z problemów z rozumieniem tego jest to, że identyczne niemal wersety w Ewangelii Marka i Łukasza nie zawierają tej frazy z wyjątkiem wyjąwszy powód wszeteczeństwa. Jezus mówi tam bardzo wyraźnie, każdy, kto opuszcza żonę swoją, prowadzi ją do cudzołóstwa, kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Ani Marek, ani Łukasz nie wstawiają tej frazy, którą wstawia Mateusz. To jest jeden problem. Drugi problem w zrozumieniu jest, że Mateusz używa słowo wszeteczeństwo. Tak? Mówiliśmy, że wszeteczeństwo technicznie jest czymś innym niż cudzołóstwo. Czyli cudzołóstwo jest zdradą małżeńską, natomiast wszeteczeństwo jest, nie dotyczyło małżeństwa, tylko ludzi niezamężnych. Czyli ktoś, kto żył swobodnie, uprawia seks, nie będąc nigdy żonatym, nie jest winny cudzołóstwa, bo nie ma żony, tak? Czy jeżeli to robi z osobą niezamężną, to nie wchodzi do cudzego łóżka, ale jest wszetecznikiem, tak? Czyli po prostu no, żyje w sposób, dzisiaj byśmy powiedzieli, w wolnym związku. Tak? I w kontekście to sprawia trudną, no, jest czymś trudnym do wyjaśnienia, dlatego że Jezus mówi, każdy, kto zostawia swoją żonę, i teraz jeżeli mówi o żonie, no to trudno używać słowa wszeteczeństwo, bo tak mówię, technicznie ono nie dotyczy małżonków, czy nie powinno. Natomiast Mateusz go używa. I znowu, jak to rozumieć? o czym, o co mu chodzi. I są różne interpretacje, tak? Różne interpretacje tego fragmentu. Ja nie chcę mówić, że wiem, która jest słuszna. Ja oczywiście mam jakieś swoje zdanie, ale wielu mądrych ludzi zastanawia się nad tymi wersetami i interpretuje to od interpretacji takiej, że Mateusz wstawia ten wyjątek ze względu na Marię. Tak? Dlatego, że Maria zaszła w ciążę, zanim nastąpił ślub i Jezus, Józef ją odprawił i Mateusz jakby próbuje wybielić Józefa. Tak? Mówi, że no ze względu na wszeteczeństwo mógł ją odprawić, a to było wszeteczeństwo, bo ona nie była jego żoną, więc to nie było cudzołóstwo. Więc Józef był rzeczywiście człowiekiem sprawiedliwym. Tak? To jest jakby jedno spektrum patrzenia na to. Aż do innego spektrum, że ktoś mówił, interpretuje to, że Mateusz poprawia słowa Jezusa, że Jezus rzeczywiście, Marek i Łukasz zapisali je dokładniej, natomiast Mateusz je poprawia w świetle, bo on pisze do Żydów, więc w świetle żydowskiego rozumienia. Tak? I wiemy, że Stary Testament mówił, że owszem, możesz się rozwieść z żoną, dajesz jej list rozwodowy, ale jeżeli ona wyszła za kogoś innego za mąż, to już nie możesz, i znowu się rozwiodła, to już nie może wrócić do tego pierwszego męża. Tak? Czyli jeżeli miała kontakt, nazwijmy to tak, seksualny z innym mężczyzną, to już nie ma dla niej powrotu do pierwszego. Dlatego Mateusz im mówi, w tym przypadku to jest prawdziwy rozwód. Jeżeli twoja żona miała kontakt z innym mężczyzną, to już nie ma dla niej powrotu do ciebie i jest mowa o rozwodzie. I znowu interpretacje są różne. Od takich, że Biblia i Mateusz tutaj mówi, że rozwody są w ogóle niedozwolone, tak naprawdę. Mówi, że nie wolno opuszczać żony, bo to prowadzi do cudzołóstwa. Przez to, że rozwody są dozwolone, ale nie wolno się ponownie żenić. Albo do takich, że i rozwody są dozwolone, i w przypadku wszeteczeństwa ponowne małżeństwo jest dozwolone. Więc tak jak mówię, interpretacji jest masa. Każdy oczywiście, kto interpretuje, mówi, że on ma rację, tak? I niestety tak się spotykamy nie tylko w tej kwestii z Biblią. Znowu, po łebkach się tutaj mówimy, bo do tematu jeszcze będziemy wracać w 19 rozdziale głębiej, ale na pewno musimy sobie powiedzieć, że temat nie jest prosty, a jest życiowy, tak? Dlatego, że dotyka albo, jeżeli nie nas samych, to kogoś w naszej rodzinie, to kogoś znajomego, to kogoś, kogo przyjaciela, nie wiem, różnych ludzi. I wiecie, dobrze jest mieć swoje zrozumienie. Wiecie, Pan Bóg nas, czy Jezus nas powołał do bycia uczniami, tak? Uczeń polega na tym, że się uczy, czyli studiuje Biblię. Więc każdy z nas powinien te tematy rozważać. Tak jak mówię, to są pewne tematy, które są jasne, są inne tematy, które nie są jasne. I jako uczniowie mamy je wszystkie rozważać. Nie mamy polegać na tym, że pastor nam powie, co jest słuszne, ale każdy z nas ma o tym myśleć. Każdy z nas ma czytać tą Biblię, nawet szukać tych różnych interpretacji i wiedzieć, w co wierzy, tak? I trzymać się tego. Tak? Bo później czasami to jest tak, że człowiek przyjmuje jakąś interpretację, później kiedy go to nie dotyka, później kiedy go zaczyna to dotykać, to nagle mu się o 180 stopni zmienia zrozumienie tekstu. Tak? Dopóki mnie to osobiście nie dotknęło, to myślałem tak, a jak mnie to teraz dotknęło, to już myślę zupełnie inaczej. Okej, możliwe, ale to nie jest najlepsza droga, tak? Żeby nasze doświadczenie zmieniały, choć też na pewno nasze doświadczenie ma ważność. I kochani, znowu, w tych kwestiach rozwodów nie możemy do tego podchodzić jak do kodeksu prawnego. Jest perspektywa biblijna, ale jest też perspektywa duszpasterska. Każdy przypadek jest inny. Może nie tak, że aż każdy, ale nie da się powiedzieć, jest tylko, może być tylko taki i nie może być inaczej, jest tylko jedno podejście i jedno rozwiązanie. Tak? Są takie przykłady, żeby kilka takich życiowych, z którymi ja się zetknąłem. Człowiek, który rozwiódł się i rzeczywiście żona poszła do innej osoby i de facto, gdyby podejść prawnie, można powiedzieć, okej, Jeżeli tak interpretujesz Biblię, że to odejście, życie z kimś innym sprawia, że masz prawo do ponownego małżeństwa, fajnie. Problem jest, że ten człowiek nie przyrobił swojej lekcji. Małżeństwa rzadko rozpadają się tylko z powodu jednej osoby. I są takie przypadki, gdzie ewidentnie małżeństwo się rozpadło, bo problem był co najmniej po dwóch stronach i człowiek czasami nie odrabia swojej lekcji i znam takie przypadki, gdzie powiedziałbym komuś, nawet jak masz prawo, to ci nie radzę, bo nie zmieniłeś się i kolejne małżeństwo będzie powtórką z tak zwanej rozrywki, tak? Bo w tobie się nic nie zmieniło. I po prostu nie licz na to, że drugi raz, po prostu tylko dlatego, że to jest drugi raz, jest coś rozwiąże. Czasami człowiek musi się zmienić. Musi się stać bardziej odpowiedzialny, musi się stać zupełnie... No coś się musi zmienić. Kochani, znowu wracając do tej myśli, że problem jest w naszych umysłach, kiedy słuchałem znowu tej terapeutki od takich właśnie zdrad, ona powiedziała coś bardzo... bardzo ciekawego, że znowu każda zdrada tak naprawdę nie jest problemem natury fizycznej. W nas nie ma czegoś takiego, że nasza fizjologia nas zmusza do zdrady. Ona mówi, najczęściej mężczyźni zdradzają, bo są znudzeni albo boją się bliskości. Dlatego szukają różnych związków. I to nie są problemy fizyczne, to są problemy w ich głowie. Kobiety zdradzają, bo są samotne albo potrzebują bliskości. Znowu, to nie są problemy związane z ich fizycznością, ale z pewnym stanem umysłu, tudzież byciem, że tak powiem, porzuconym, doprowadzonym do pewnego stanu. I kochani, autentycznie znam taki przypadek tragiczny, gdzie człowiek, uważam i śmiało to stwierdzam, doprowadził swoją żonę do zdrady, po czym błyskawicznie ożenił się z dziewczyną dwa razy młodszą od siebie, I umiał tak to zrobić, że to ona zdradziła jego, a nie on zdradził swoją żonę. Tak umiał to zrobić. Osobiście zachęcił ją. Ona weszła z powodu, że była porzucona, weszła w jakiś tam flirt przez internet i on później osobiście dopilnował, żeby ten facet przyjechał do tego miasteczka i żeby oni się spotkali i żeby byli gdzieś tam razem. I według prawa, i on chodził i mówił, ja mam prawo, bo nastąpiło cudzołóstwo, wszyscy wiedzą, że on tu przyjechał, że ona z nim była, więc ja mam prawo teraz się ożenić na nowo. Problem był taki, że on ewidentnie doprowadził do tej sytuacji. Albo jeszcze inne sytuacje, gdzie są ludzie, kiedyś mieliśmy taką sytuację, jak Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, tak? Przyszła kobieta i mówi, wiecie, miałam 7 mężów, a ten, z którym teraz żyję, nie jest moim mężem. Co mam zrobić? Czy mam szukać tego pierwszego, którym byłam 40 lat temu w związku małżeńskim przez pół roku? Bo jakby Biblia może tak mówi i... No to jest sytuacja, dla której też nie ma łatwego rozwiązania. To są sytuacje związane z duszpasterstwem. Więc do tych tematów znowu wrócimy. Kochani, kolejna rzecz, o której Jezus mówi, to jest prawdomówność. Tak? Jest cały ten fragment o przysięgach. I wydaje się znowu, że Jezus mówi o tym, że nie wolno przysięgać. I czasami ludzie tak to interpretują, że Jezus mówi, że nie wolno przysięgać i potem są różne takie historie związane, że wierzący odmawiali przysięgi takiej czy innej, ale można na ten fragment też spojrzeć inaczej. Jezus mówi, powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Ja wam mówię, żebyście nie przysięgali na niebo, na Jerozolimę, na swoją głowę. Wiecie, Żydzi byli takim narodem handlowym, tak? I do dzisiaj są. I Stary Testament w Księdze Powtórzonego Prawa, 6 rozdział i 13 werset, mówił o tym, że, czyli w 5 Mojżeszowej, 6 rozdział, 13 werset, mówił o tym, że jeżeli przysięgać, 6 rozdział i 13 werset, mówi tak, będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Czyli Stary Testament nie zabrania przysięgać, ale mówi, że na imię Boga swojego będziesz przysięgał. Więc rabini wymyślili sobie coś takiego. Każda przysięga, jeżeli nie zawiera Bożego imienia, to można ją przysięgać, ale tak naprawdę nie obowiązuje. Więc oni se przysięgali na niebo, na ziemię, na Jerozolimę i każdy poganin, który nie wiedział, o co chodzi, uważał, że oni rzeczywiście dają mu słowo, jeszcze przysięgają na coś ważnego. Natomiast oni sobie mówili, nie przysięgnąłem przecież na imię Boże, tylko przysięgnąłem na niebo, na ziemię, na Jerozolimę. To nie muszę tej przysięgi dotrzymywać. To taka przysięga na zasadzie potrzebował, to mu dałem, ale ona tak naprawdę nie ma znaczenia, bo nie wymienia imienia Bożego. Tak? I to, co Jezus tutaj mówi, to nie jest to właśnie, że nie wolno wam przysięgać, ale Jezus mówi, zwraca uwagę na to, że każde słowo jest swego rodzaju przysięgą. Każde słowo jest swego rodzaju przysięgą, tak? Mówi, jeżeli pojedziecie na niebo, to niebo jest związane z Bogiem. Jeżeli pojedziecie, że na ziemię, to i ziemia jest związana z Bogiem. Jeżeli na Jerozolimę, to Jerozolima jest związana z Bogiem. Na cokolwiek byście nie przysięgli, tak naprawdę przysięgacie na Boga. A w ogóle mówi, to nawet nie ma sensu przysięgać, tylko w waszym przypadku tak powinno być tak, a nie powinno być nie. Tak? I w naszym przypadku jako ludzi wierzących tak to ma być. Nie ma potrzeby przysięgać. My powinniśmy być ludźmi, którzy jeżeli mówią coś, to mają to na myśli i tak jak ten psalm dzisiaj mówił, czy człowiek wypełniający przysięgę nawet jeżeli przynosi mu to szkodę. Nawet jeżeli przynosi mu to szkodę. Tak? Łatwo jest dotrzymać przysięgi, która nie powoduje, że coś tracimy. Tak? Łatwo jest dotrzymać słowa, jeżeli to nie ma przełożenia na naszą, nie wiem, czy materialne rzeczy, czy jakieś nasze samopoczucie. Ale ten psalm mówił wyraźnie. Człowiek, który kiedy przysiągł, to dotrzymuje słowa, nawet jeżeli robi to sobie w uszczerbek. Tak? I kochani, to jest ważne, dlatego że wiecie, to jest tak jak z takimi obietnicami jest jak z kłamstwem. Raz nie dotrzymasz i pada cała twoja wiarygodność. Tak? My naszym chłopakom zawsze tłumaczyliśmy, znowu będziecie przykładem, mówimy, raz skłamiesz i nigdy więcej nie będziemy wiedzieli, czy mówisz prawdę, czy nie mówisz prawdy. Tak? Tak to jest. Jeżeli złapiemy kogoś na kłamstwie, to tak naprawdę później nie możesz powiedzieć, kiedy człowiek nie mówi prawdy, tak? Bo jak raz skłamał, to czemu miałby nie kłamać znowu? I tak samo jest z obietnicami. Jedna niedotrzymana obietnica powoduje, że tracimy naszą wiarygodność, bo znika wszelka gwarancja. Wszelka gwarancja jest tak naprawdę w naszym charakterze, tak? Jeżeli ta gwarancja, ten charakter upadną, to pada cała nasza wiarygodność. Natomiast wiarygodność nasza ma być, co jest tak, to jest tak, a co nie, to nie. I tak to ma funkcjonować. I wszelkie przysięgi są ważne, a nawet nie trzeba przysięgać, trzeba powiedzieć, że coś zrobię i to już samo w sobie jest tak samo wierzące, jak jakakolwiek przysięga. Że kochani, długo mówię, ale już kończę. Tak naprawdę dlaczego te rzeczy są ważne? Nie tylko po to, żeby, tak jak w psalmie na początku wspominaliśmy, po pierwsze, żyjąc tak, możemy wejść w Bożą obecność. Po drugie, żyjąc tak, żyjemy na fundamencie, który się nie zachwieje i nasze życie po prostu w praktyczny sposób jest, mamy mniej cierpimy i mamy mniej problemów. Co nie znaczy, że nie cierpimy i nie mamy problemów, ale człowiek ma tendencję do tego, żeby je mnożyć swoim postępowaniem. Tak? I postępując w Boży sposób, nie mnożymy naszego cierpienia, nie mnożymy cierpienia innych ludzi i tak dalej. Ale po trzecie, jest to ważne dlatego, że jeżeli jesteśmy królewskim kapłaństwem, o którym mówimy, to musimy odzwierciedlać cechy Boga. Musimy odzwierciedlać to, jaki jest Bóg. A wierność i prawdomówność to są dwie z podstawowych cech naszego Boga. Tak? Bóg jest wierny. I Stary Testament cały czas mówi o wierności i to takiej wierności, gdzie Bóg porównuje siebie do małżeństwa i mówi, pamiętacie u proroków, mówi, wziąłem cię jak kobietę, wychowałem ożeniłem się z Tobą, Ty mnie zdradziłaś, poszłaś, zdradzałaś mnie z każdym napotkanym człowiekiem, ale ja jestem nadal wierny. Ja nadal czekam i nadal przyprowadzę Cię do siebie z powrotem. O takiej wierności Bóg mówił między sobą i swoim narodem. Dlatego Bóg jest wierny i nigdy nie był niewierny, dlatego Jego obietnicą możemy wierzyć. I Bóg był prawdomówny, tak? Kiedykolwiek coś powiedział, zawsze to uczynił. Dlatego nie ma nic takiego w Bogu, co mogłoby spowodować, że możemy mieć wątpliwości i mówić, a może Bóg nie zrobi tego, bo kiedyś czegoś nie zrobił, to pewnie i teraz nie zrobił. Czasami ludzie tak myślą, ale tylko dlatego, że im się wydawało, że Bóg im coś obiecał i później to się nie ziściło i mówią, o ja tam myślałem, Bóg mi obiecał. Nie wiem, czy zawsze. Na pewno to, co Bóg obiecał w swoim Słowie, to się spełnia. Co nam przyszło do głowy, za to nikt gwarancji na to nie daje. Nawet jak nam się wydaje, że to Duch Święty czy Bóg do nas mówił. Także wierność i prawdomówność. I my jako Boży naród mamy pokazywać ludziom, co to znaczy. Dlatego, że świat tego nie wie, co to jest wierność i prawdomówność. Bo skąd ma wiedzieć? Bo świat nie żyje i nie funkcjonuje według tych zasad. I nie ma Boga, który byłby dla nich przykładem i obrazem tego, czym one są. Dlatego my możemy wiedzieć, bo mamy Boga. A my jesteśmy po to, żeby to pokazać dalej innym. Wierność i prawdomówność. Amen.